Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół niesie pozytywną wizję życia, którą duchowni i świeccy mają głosić według własnych charyzmatów, wskazał papież biskupom ze Szkocji.
Zatrudnienie jest najlepszym sposobem promocji rozwoju społecznego, uważa Stolica Apostolska.
Wietnamscy katolicy dziękują Polakom za solidarność.
5 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
O niezbywalnej roli kapłanów i specyficznej misji laikatu w życiu Kościoła przypomniał Benedykt XVI, spotykając się ze szkockimi biskupami przybyłymi z wizytą ad limina apostolorum. Ojciec Święty z uznaniem odniósł się do wysiłków Episkopatu Szkocji, mających na celu właściwą formację księży oraz promowanie nowych powołań. Zwrócił przy tym uwagę na konieczność odróżniania odmiennych zadań, które we wspólnocie wierzących przysługują duchownym i świeckim. Jest to ważne również w kontekście wyzwań, jakie stawia sekularyzowane społeczeństwo, akceptując na przykład eutanazję czy eksperymenty na embrionach.
Kościół proponuje światu pozytywną i inspirującą wizję ludzkiego życia, piękno małżeństwa i radość rodzicielstwa. Jest to zakorzenione w nieskończonej, przemieniającej i uszlachetniającej miłości Boga do nas wszystkich, która pozwala dostrzec i umiłować Jego obraz w bliźnich. Zbyt często jednak nauczanie Kościoła jest postrzegane jako ciąg zakazów i wstecznych poglądów, podczas gdy w rzeczywistości, jak wiemy, jest ono twórcze, życiodajne oraz nakierowane na dopełnienie wielkiego potencjału dobra i nadziei, które Bóg złożył w każdym z nas.
Benedykt XVI nawiązał także do istniejących podziałów wśród chrześcijan. W Szkocji nie brakuje inicjatyw ekumenicznych, w które aktywnie włącza się wspólnota katolicka. Papież zachęcił biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz przywrócenia pełnej i widzialnej jedności Kościoła, jednak bez ulegania pokusie rozmycia chrześcijańskiego przesłania. Ojciec Święty z uznaniem odniósł się też do społecznego zaangażowania szkockich wiernych, zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa. Powinno ono zachować swą silną katolicką tożsamość. Papież potwierdził ponadto, że podczas swej podróży do Wielkiej Brytanii odwiedzi także szkocką ziemię.
Szkocja ma niespełna 5 milionów mieszkańców, z czego ponad 700 tysięcy stanowią katolicy. Obok rdzennych Szkotów są to przede wszystkim Irlandczycy, ale ostatnio nie brakuje też przedstawicieli innych nacji, którzy przybyli tam za pracą i chlebem. Zdaniem kardynała Keitha Patricka O'Briena, przewodniczącego Episkopatu Szkocji, imigracja znacząco zmieniła oblicze miejscowego kościoła.
Ożywiło to naszą wiarę. Podziwiamy migrantów z Europy Wschodniej, zwłaszcza Polaków. Mamy tu także, zwłaszcza we wschodniej Szkocji, wielu polskich kapłanów, którzy posługują w naszych parafiach, w szczególności palotynów czy salwatorianów, a także księży diecezjalnych, którzy pracują z migrantami. Dziś w Szkocji jest już około 25 polskich kapłanów. W naszej katedrze posługują natomiast księża filipińscy. Mamy też 5 kapłanów obrządku syro-malabarskiego, którzy posługują chrześcijanom indyjskim. A zatem w ten sposób rozwiązaliśmy problem duszpasterstwa migrantów, dzięki kapłanom, którzy byli gotowi przyjechać tu za swymi rodakami. To samo zresztą działo się kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy mieliśmy do czynienia z masową migracją z Irlandii i Włoch. A zatem ten napływ migrantów był dla naszego kościoła silnym bodźcem. Na przykład w mojej katedrze są 2 msze w języku polskim i Polacy na nowo zapełniają moją katedrę. Około 1000 osób na każdej mszy. Jest to widzialny znak kościoła, kultu.
Z nadzieją spoglądam w przyszłość relacji żydowsko-chrześcijańskich, napisał kardynał Tarcisio Bertone na łamach miesięcznika Shalom, wydawanego przez Wspólnotę Żydowską Wiecznego Miasta. Cały lutowy numer pisma poświęcony jest historycznej wizycie Benedykta XVI w rzymskiej synagodze i nosi wspólny tytuł Spotkanie i dialog. Obok watykańskiego sekretarza stanu wypowiadają się znaczący przedstawiciele judaizmu.
Kardynał Bertone zauważa, że nie była to łatwa wizyta i w powietrzu wyczuwało się napięcie. Jednak zwyciężyła wola spotkania i kontynuowania podjętej przed laty i nieodwracalnej drogi dialogu. Watykański sekretarz stanu zauważa w swym tekście, że choć wciąż są rzeczy, które dzielą, nie przeszkadzają one w byciu braćmi, a to jest właśnie świadectwo, którego potrzebuje współczesny świat. Z kolei główny rabin Rzymu Riccardo di Senni wskazuje na wspólne elementy, które wybrzmiały zarówno w papieskim wystąpieniu, jak i w słowach przedstawicieli judaizmu. Ujawnił, że obie strony poznały teksty swych wystąpień na 2 godziny przed spotkaniem, kiedy na jakiekolwiek korekty było już za późno. Rabin przypomina też, że papieskiej wizycie towarzyszył klimat polemik i kontestacji. Górę wzięło jednak nasze pragnienie kroczenia do przodu, bez rezygnacji przy tym z własnych zasad, precyzując w przyjaźni różniące nas punkty zarówno gdy chodzi o kwestie historyczne, polityczne, jak i religijne. Rabin di Senni koncentruje się na wielu wspólnych odpowiedziach, które dano na pytania postawione w czasie papieskiej wizyty w synagodze.
Rozwój społeczny i integracja nie następują wyłącznie dzięki rozwiązaniom technicznym, ale przede wszystkim dzięki relacjom międzyludzkim. Zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Arcybiskup Celestino Migliore zabrał wczoraj głos na 48. sesji Komisji Rozwoju Społecznego, która obradowała w Nowym Jorku. Tematem obrad była promocja rozwoju społecznego.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty, jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej zglobalizowani. Rozwój techniczny sprawia, że jesteśmy coraz bliższymi sąsiadami, ale nie pomaga nam to być prawdziwymi braćmi. Kolejną trudnością, jaką należy brać pod uwagę w kwestii promocji rozwoju społecznego, jest uwidocznione przez kryzys finansowy i gospodarczy ubóstwo. Sposobem jego zwalczania, zdaniem arcybiskupa Migliore, jest pełne zatrudnienie i zapewnienie wszystkim godnej pracy. Błędem jest postrzeganie wzrostu liczby ludności jako przyczyny ubóstwa. Myślenie takie, zdaniem watykańskiego dyplomaty, należy przezwyciężyć. Rządy powinny raczej się skupić na zapewnieniu ludziom odpowiednich warunków bytowych, na szkoleniu i podnoszeniu umiejętności, by potencjał ludzkiej pomysłowości wykorzystać w promocji rozwoju społecznego i jego urzeczywistnieniu.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Nowa Konstytucja Dominikany gwarantuje prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Episkopat tego karaibskiego kraju przyjął z uznaniem ostateczne zapisy ustawy zasadniczej. Dyskusja nad tekstem konstytucji trwała w dominikańskim parlamencie od ponad pół roku. Kościół w tej debacie zepchnięto do opozycji, niechętnie wysłuchując jego opinii. Za zapisami niezgodnymi z nauczaniem Kościoła na temat ludzkiego życia lobbowały grupy proaborcyjne i międzynarodowe koncerny, jednak obrońcom życia udało się przegłosować jego prawną ochronę. Drugim zwycięstwem opozycji okazała się wygrana batalia zakazująca orzekania i stosowania kary śmierci. Konstytucja Republiki Dominikańskiej weszła w życie pod koniec stycznia.
Ujawnienia rzeczywistych politycznych przyczyn wybuchu przemocy w mieście Jos domaga się Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii. Opublikowało ono dokument będący wstępną analizą krwawych wydarzeń z połowy stycznia, w których zginęło ponad 300 osób. Media przypisały im religijny bądź etniczny charakter, choć zdaniem naocznych świadków konflikt zaostrzyła interwencja sił rządowych, które zamiast rozdzielać walczących, wzięły stronę jednych przeciwko drugim.
Autorzy dokumentu, wśród których znajduje się katolicki arcybiskup Josu Ignatius Ayau Kaigama, przyznają, że przerażenie budzi łatwość, z jaką nigeryjskie społeczeństwo ucieka się do przemocy. Władze państwowe powinny wziąć to pod uwagę także w zakresie prewencji bezpieczeństwa publicznego. W raporcie zaznacza się jednocześnie, że Kościół zawsze potępiał wszelką przemoc, a w Nigerii często sam padał ofiarą napaści. Stąd postulat przeanalizowania przez władze przebiegu wydarzeń w Josie, a zwłaszcza zachowania sił porządkowych. Kościół proponuje ponadto identyfikację obszarów potencjalnych konfliktów i zapewnienie im odpowiedniego dozoru, ujawnienie rzeczywistych motywacji politycznych, często skrywanych za religijną czy etniczną retoryką, oraz skuteczne wymierzenie sprawiedliwości, w tym aresztowanie i osądzenie winnych zajść, a wypuszczenie na wolność przypadkowo zatrzymanych osób.
O nieodmawianie sakramentu małżeństwa katolikom i prawosławnym zaapelował do duchownych prawosławnych arcybiskup Hilarion Aufiejew. Przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego zabrał głos na odbywającym się w Moskwie posiedzeniu Międzywyznaniowej Komisji Konsultacyjnej Państw WNP i Nadbałtyckich.
Często spotykam się ze skargami osób, którym odmówiono sakramentu małżeństwa z wyznawcami innego wyznania. Zdarza się to, kiedy istnieje odpowiednia doktryna, ale nie wszyscy ją znają, powiedział arcybiskup Hilarion. Zwrócił uwagę na fakt, że w doktrynie społecznej rosyjskiego prawosławia dopuszcza się możliwość małżeństw mieszanych osób pochodzących z różnych wyznań chrześcijańskich. W ten sposób prawosławni i katolicy mogą zawierać między sobą sakrament małżeństwa. Nie wszyscy duchowni prawosławni są tej doktrynie posłuszni. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
O pomoc w odbudowie zabytkowego kościoła świętej Anny w Sąsiadowicach na Ukrainie apeluje metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. W nocy 3 lutego wybuchł tam pożar, który spowodował duże zniszczenia. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
Wczoraj w godzinach porannych odwiedziłem wspólnotę w Sąsiadowicach, której spłonął zabytkowy kościół pokarmelitański. W kościele tym spłonęła całkowicie sakrystia, paramenty liturgiczne, spłonęła też także salka katechetyczna, spłonął dach, więc potrzebujemy drewno, potrzebujemy blachę. Nie uległy zniszczeniu jednak w głównej nawie freski, ołtarze drewniane, obraz Matki Bożej, obraz świętej Anny, a także malowidła. Wszyscy są bardzo rozpaczeni, ponieważ 20 lat temu odzyskali ten kościół, wyremontowali swoimi siłami. Proszę więc, by przyjść z pomocą nam odbudować ten dach, by zabezpieczyć przed dalszym zniszczeniem tej pięknej XVI-wiecznej świątyni.
Kościół Hongkongu z rozczarowaniem przyjął decyzję sądu apelacyjnego utrzymującego, że ustawa edukacyjna z 2004 roku jest zgodna z konstytucją. Strona kościelna zaskarżyła ją, ponieważ nowe, narzucone przez Pekin ustawodawstwo ingeruje zbyt mocno w prowadzenie placówek wyznaniowych. Zgodnie z nowym prawem w każdej szkole ma powstać rada zarządzająca z tak zwanymi przedstawicielami społecznymi, mającymi 60% głosów w radzie. Właścicielowi szkoły, czyli stronie kościelnej, pozostanie wtedy głos mniejszościowy.
Wchodzące w życie prawo jest kolejnym krokiem narzucenia Hongkongowi chińskiego modelu edukacyjnego oraz osłabienie szkół wyznaniowych. Diecezja Hongkongu prowadzi ponad 320 szkół. Jej przedstawiciel oświadczył, że trwają już analizy, czy kontynuować batalię sądową. Zapewnił też, że kościół, dopóki prowadzić będzie szkoły, dopóty zagwarantowana będzie ich katolicka tożsamość. Katolicy stanowią niewiele ponad 3% mieszkańców tego specjalnego regionu administracyjnego Chin.
Na Polski Dzień Solidarności z prześladowanymi katolikami w Wietnamie odpowiedzieli modlitwą także katolicy w tym kraju. Mimo komunistycznej cenzury wiadomość z dalekiej Polski dotarła do tamtejszych katolików, choć miejscowy kościół nie dysponuje żadnym środkiem społecznego przekazu. W stołecznym Hanoi, w parafii Taiha, kilkuset wiernych uczestniczyło w mszy Solidarności z Polską. Wierni przynieśli na Eucharystię zapalone świece, a po liturgii uczestniczyli w adoracji krzyża. W sposób szczególny pamiętano o prześladowanych parafianach z Dongchiem, gdzie komuniści wysadzili w powietrze cmentarny krzyż, a teraz izolują mieszkańców od świata, oraz o katolikach z Kondau, gdzie władze chcą eksmitować ponad 2000 wiernych. Wietnamscy katolicy podziękowali za znak solidarności Kościoła w Polsce.
Po raz kolejny okazało się, że najlepszym sprzymierzeńcem prześladowanych za wiarę katolików w Wietnamie jest internet i jego też najbardziej obawiają się komunistyczni dygnitarze. Wieść o prześladowaniu i niesprawiedliwości społecznej czy łamaniu praw człowieka rozchodzi się w sieci najszybciej i niewygodne informacje wymykają się wietnamskiej cenzurze. Drugim sprzymierzeńcem prześladowanych jest opinia międzynarodowa oraz jej solidarność.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.